Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Dzisiaj pierwszy odcinek naszej audycji z cyklu Bezpieczna Gmina, a naszym pierwszym gościem jest pan Karol Łebkowski, dyrektor szkoły podstawowej w Kupiskach. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to bezpieczeństwo młodzieży, bezpieczeństwo dzieci w szkole, ale także poza nią i to, jak szkoła w dzisiejszych czasach może zapewnić dzieciom bezpieczeństwo zarówno w swoich murach, jak i poza nią, no bo czasy się trochę zmieniły, doszły nowe zagrożenia, chociażby zagrożenia cyberprzemocy, czy szkoła ma instrumenty, żeby takim zagrożeniom właśnie przeciwdziałać?
Tak, myślę, że szkoła ma instrumenty, tylko kwestia, czy korzysta z tych instrumentów, tak, ale myślę, że tutaj uda nam się dowiedzieć, czy jak to w naszej gminie jest realizowane.
Miejmy nadzieję, że w naszej gminie są takie instrumenty i z nich się korzysta.
Zgadza się, ja o tym właśnie będę mówił. Otóż bezpieczeństwo dzieci w wypadku szkół gminnych wygląda troszkę inaczej niż w wypadku szkół miejskich. Odpowiedzialność dyrektora, odpowiedzialność szkoły zaczyna się wtedy, kiedy dziecko wsiądzie do autobusu, którym jest dowożone do szkoły. Tak, my w naszych autobusach, które dzieci dowozimy, zabezpieczamy bezpieczeństwo naszych dzieci. To jest pierwsza rzecz. Druga, po przybyciu do szkoły, wiadomo, kolejnym elementem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo wokół tej drogi dojścia, bezpieczeństwo wokół szkoły, terenu wokół szkoły, tym bardziej, że teraz jest ciepło, dzieciaki chętnie z tego terenu korzystają, ale też samo korzystanie, funkcjonowanie dzieci w murach szkoły. Odpowiednie dyżury nauczycieli podczas przerw, prawda, to się wszystko składa na ten pierwszy element bezpieczeństwa fizycznego takiego, którym dziecko jest objęte w szkole.
Czyli takiego tradycyjnie rozumianego bezpieczeństwa, że po prostu nie dzieje mu się krzywda fizyczna, że pedagodzy przeciwdziałają temu, żeby nikt tego dziecka no, nie krzywdził, nie było jakiejś takiej przemocy rówieśniczej. O to chodzi, tak?
Zgadza się. I tutaj rodzice oddając w nasze ręce no, są przekonani, że tak jest zaopiekowane to dziecko, że na każdym etapie tej drogi do szkoły, funkcjonowania w szkole dziecko jest bezpieczne, tak? Drugim elementem bardzo ważnym w tym bezpieczeństwie jest bezpieczeństwo emocjonalne. Funkcjonowanie dziecka w szkole. Przede wszystkim pomoc psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, które nasi uczniowie utrzymują. My mamy pedagoga specjalnego, psychologa. Wszystkie zalecenia z poradni są realizowane w naszej szkole. Wszystkie zajęcia są dodatkowo dla tych dzieci. Mało tego, my bardzo często wychodzimy poza obszar ten, który jakby poradnia nam decyduje, prawda? Jeżeli widzimy potrzebę wspomożenia dziecka, bo każdy dzień to jest inny dla dzieci. Dlatego naprawdę nasze dzieci są taką pomocą bardzo szeroko objęte, bardzo szeroko rozumiano objęte w naszej szkole.
Chodzi o to, przepraszam, że przerwę, chodzi o to właśnie, tak jak on powiedział, emocje. Dzisiaj dużo się mówi o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Kiedyś wydaje mi się, że mówiło się o tych tematach mniej, czyli jakby to też chyba wygląda tak, że cały ten system edukacji w Polsce bardziej się skupia na problemach psychicznych i te tematy nie są już lekceważone przez nauczycieli, przez pedagogów, przez psychologów, tak jak pan powiedział.
Tak, i to jest bardzo ważne. Bardzo ważna świadomość tych, którzy z tymi dziećmi pracują. Dlaczego? Ponieważ to wspomniałem wcześniej, że każdego dnia dziecko przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. My nie wiemy, co się wydarzyło wczoraj, co się wydarzyło miesiąc temu, co rzutuje na zachowanie tego dziecka. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy potrafili rozpoznać, kiedy to dziecko inaczej się zachowuje, żebyśmy potrafili porozmawiać z nim, dlaczego takie zachowania występują, żebyśmy potrafili dziecku dać pomoc. To jest bardzo ważny element funkcjonowania dziecka w szkole, ponieważ tradycyjnie dziecko w naszej szkole jest od pierwszej, ósmej klasy do ósmej klasy, ale proszę pamiętać, u nas są też dzieci w przedszkolach, czyli zaczynają edukację od grupy trzylatków, cztero, pięciolatków, sześciolatków, są cztery lata plus osiem, dwanaście lat.
Czyli chodzi o to, żeby przez te 12 lat czuły się te dzieci dobrze u was.
i byśmy czuli, że naprawdę kawał dobrej roboty z dziećmi, pracując z dziećmi, wykonaliśmy. Ale proszę pamiętać, możemy wszystko robić jak najlepiej. Jeżeli nie będzie wsparcia w domu, to my nie osiągniemy celu. Jeżeli nie będziemy mówili tym samym językiem z rodzicami, to my tego celu nie osiągniemy. A dla nas jest to ważne.
Czyli o to chodzi, żeby rodzice też w tym procesie wychowania jakby nie uciekali od odpowiedzialności, nie zostawiali dzieci szkole, bo tak czasami się zdarza, że rodzice są zajęci pracą, karierą, ale też zwracali uwagę na takie niepokojące sygnały, jeżeli jakiemuś dziecku dzieje się krzywda.
Proszę pamiętać, szkoła wspiera rodziców. Szkoła to nie jest ośrodek psychoterapeutyczny, że leczy. My możemy wspomagać, prawda? Ale nie bierzemy odpowiedzialności z sobą za leczenie.
To jest taka pomocniczność, zasada pomocniczości.
Oczywiście. Dlatego my naprawdę bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. A efekty wspólnej pracy naprawdę widzimy. Widzimy zaangażowanie tych rodziców w funkcjonowanie szkoły, funkcjonowanie przedszkola, chęć współpracy z nami, naprawdę jest to bardzo coś fajnego. Tym bardziej też to opowiedziałem, że my jesteśmy małym środowiskiem. My to dziecko każde znamy.
Wszyscy prawda? Się znają.
Znamy, u nas monitoring wewnętrzny, no by się pewnie tam przydał, ale nie jest potrzebny. Bo jak coś się zadzieje, to zaraz inne dzieciaki powiedzą, proszę pana, proszę pani, a to. Także u nas jest taki monitoring jak najbardziej, ale to...
Jak to się mówi, monitoring osiedlowy o tych paniach, które czasami wszystko widzą, to tak samo jest u
podobnie.
Was.
Podobnie, ale to proszę mi wierzyć, że to my też mamy sygnały, ponieważ my prowadzimy też wiele programów takich antyprzemocowych. Tak? W tym roku taki program pilotażowy, antybullyingowy przeprowadzamy razem z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest to 10 szkół w całej Polsce. Bardzo mocno nad tym projektem pracowaliśmy. Dużo zajęć z dzieciakami, żeby widziały potrzeby kolegi, koleżanki. I też, między innymi myślę, że to też jakiś wpływ na to miało, że mieliśmy taką informację w skrzynce do kontaktów, że z tym dzieckiem coś się dzieje.
No właśnie, a co się dzieje, bo zapytam tak, z pana doświadczenia, już długoletniego, czy te problemy młodzieży na przestrzeni lat się zmieniały? No bo 20 lat temu nie było takiego problemu, że ktoś będzie nas ośmieszał w mediach społecznościowych, będzie wrzucał jakieś ośmieszające nas filmiki, staniemy się pośmiewiskiem w internecie, na Instagramie i tam na TikToku, w innych mediach społecznościowych. Tego nie było. To jest nowe zagrożenie. Jak dzisiejsza młodzież sobie z tym radzi? Czy to jest duży problem, pańskim zdaniem? Bo kiedyś przemoc rówieśnicza to była głównie przemoc fizyczna, też słowna, ale teraz jest ta przemoc, cyberprzemoc, przemoc w internecie, która jest bardzo wielkim problemem dla wielu.
Tak jak pan powiedział, robiliśmy takie badania i ja też w jednej klasie byłem, przedstawiałem wyniki tej analizy, które przeprowadziliśmy wśród dzieci, przedstawiałem wynik analizy rodzicom, ponieważ widzieliśmy problemy, jak ich dzieci, nasi uczniowie funkcjonują w sieci. I z danych, które tam zgromadziliśmy, wynika, że 70%, to jest był najwyższy wskaźnik, bardzo bierze sobie jakby do serca to, co się pokaże w sieci na ich temat. I tego się boją. I dlatego boją się w tym sensie, że jeżeli nie będą jakby z grupą, to mogą zostać napiętnowani.
Takimi outsiderami zostaną wtedy i będą po prostu też ofiarami w mediach społecznościowych,
tak,
w internecie.
Tak, tak, oczywiście. A to się przynosi na normalne funkcjonowanie, prawda? I dlatego... Będąc na tym spotkaniu z rodzicami, bardzo prosiłem o to, żeby zwracali uwagę na to, gdzie wchodzą ich dzieci, jakie strony przeglądają. Od tego, że młodzież, że dzieci korzysta z internetu, nie uciekniemy. To są procesy edukacyjne, które zachodzą, prawda, materiały edukacyjne, tylko żeby my i rodzice, żeby uczyli ich korzystać w sposób rozumny. Mhm. Szybko postępująca sztuczna inteligencja jest niesamowicie wykorzystywana też w edukacji. Żeby wiedzieli, że to jest źródło informacji, źródło wiedzy, mądrze wykorzystane, a nie źródło hejtowania, niszczenia psychicznego innych osób. Bo dzisiaj ty, a jutro ciebie.
Może tak być, że raz się jest ofiarą, a raz się jest agresorem i oczywiście, to czasami jest zamienne. W różnych też szkołach, jeśli dziecko zmienia szkoły, to czasami chce też odreagować. Słyszałem o takich sytuacjach i wtedy samo się zmienia w tego agresora. Ale chcę zapytać o taką rzecz, bo wspomniał pan o tym korzystaniu z internetu. Teraz jest procedowany projekt. Rządzący chcieliby, żeby nie było komórek w szkołach podczas lekcji, w szkołach podstawowych. Czy pan jako dyrektor szkoły podstawowej uważa, że to jest krok w dobrym kierunku?
W tym roku minie 9 lat, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły i od czasu, kiedy wszedłem, jest zakaz korzystania z telefonów. Dziecko...
Nie jest łamany, przepraszam, że przerwę, nie jest tak, że ktoś tam przemyca jakoś ten telefon?
To znaczy zakaz korzystania, co innego korzystania, co innego posiadania. Dziecko może mieć ten telefon, tylko nie może go mieć na wierzchu. Jeżeli chcesz skorzystać z telefonu, to przychodzi do wychowawcy, przychodzi do sekretariatu i tam może wykonać, prawda, połączenie, może zadzwonić. Ja też rodzicom tłumaczę, po co? W szkole jest telefon, dziecko może przyjść do sekretariatu i tak korzystają niektórzy. I korzystają z tego telefonu, dzwonią do rodzica. Nie ma potrzeby, żeby nosiło telefon. To cały czas rodzicom tłumaczę, prawda? I proszę mi wierzyć, to są jednostkowe przypadki, że dziecko gdzieś tam wyjmie telefon w miejscu, gdzie są inne osoby.
Na koniec chciałem jeszcze poruszyć inny temat. Nie wszyscy może wiedzą, że pan Karol Łebkowski jest także wieloletnim sędzią zapaśniczym, bardzo uznanym i również prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. I właśnie do tego chciałem nawiązać. Pan doskonale zna na pewno taką kwestię jak wychowanie poprzez sport. Rozmawialiśmy tutaj o emocjach dzieci, o tym, że niektóre dzieci się źle czują w grupie, że czują się outsiderami. Czy właśnie aktywność fizyczna, próbowanie jakichś sportów może być dla tych dzieci drogą do tego, żeby przestać być na uboczu tej grupy, żeby swoje poczucie własnej wartości zwiększyć?
Uważam, że sport jest najlepszą profilaktyką. Nie tylko z faktu tego, że jestem prezesem, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego, też pracując z młodzieżą, na każdym kroku im powtarzam, aż do znudzenia. Powtarzam, że zresztą też jak mówi prawo oświatowe odnośnie oceniania z przedmiotów artystycznych, czyli między innymi z wychowania fizycznego, że należy kłaść szczególny nacisk na aktywność dziecka. Nie na umiejętności jego, tylko na aktywność dziecka, prawda? Żeby chciało uczestniczyć.
No tak, nie każdy jest jakimś wybitnym piłkarzem czy wybitnym biegaczem, ale liczy się chęć, żeby po prostu próbować, a nie przynosić zwolnienia z UEF-u.
Zdecydowanie tak. Ja ten styl pracy przede wszystkim preferuję i tłumaczę młodzieży, po co jest ta aktywność fizyczna. Tak? Po to, żeby nie teraz w szkole, kiedy musisz, tylko żeby to był twoja aktywność przez całe życie. Bo dzięki tej aktywności przez całe życie my widzimy ten boom na ulicach przecież, jak ludzie biegają, prawda? Widzimy,
rowerami jeżdżą,
tenisa grają, basen jak jest zapełniony. My widzimy to na obiektach sportowych, żeby to był sport całego życia.
Czyli taki sport amatorski, niekoniecznie wyczynowy, ale po prostu, żeby to weszło w krwiobieg, że tak powiem, i żeby człowiek po prostu sobie właśnie grał w tego tenisa, jeździł rowerem, grał w piłkę, żeby aktywnie spędzał czas. I tego szkoła też może, rozumiem, nauczyć.
Aktywność fizyczna to jest samo zdrowie, natomiast sport wyczynowy nie powiedziałbym tak.
No i tym właśnie tajemniczym zdaniem, ale myślę, że wiele osób się z panem zgodzi, no bo tyle o kontuzjach sportowców się słyszy. Stawiamy dzisiaj kropkę. To był pierwszy odcinek audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Moim gościem był pan Karol Łebkowski, dyrektor szkoły podstawowej w Kupiskach oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, a państwu życzę dobrego dnia.
Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.